Cześć Marcin.
Cześć Michał.
Przedstaw się proszę i słuchaczom, i widzom, i powiedz, kim jesteś i co robisz.
Cześć, nazywam się Marcin Franczak. Jestem jednym z twórców i konwertyzera. Razem z Antkiem prowadzimy go praktycznie od samego początku. Antek jest odpowiedzialny za część technologiczną, czyli cały panel i narzędzia, które tam, na których pracujemy. Ja natomiast odpowiadam ogólnie rzecz ujmując za sprzedaż czy za biznes.
Czym jest konwertyzer?
Jest siecią afiliacyjną. Pracujemy w takim modelu i w takim modelu prowadzimy. Rozliczamy się w modelach efektywnościowych. I tak.
Strasznie brzmi. Czyli krótko mówiąc, umożliwia się zarabianie w internecie tym osobom, które mają na przykład strony internetowe, blogi. Zarabianie w taki sposób, że... No właśnie, co to jest afiliacja? Może w ten sposób. Nie będę cię wyręczał.
Wiesz, Michał, to ja powinienem ciebie się zapytać, co to jest afiliacja, bo to ty jesteś tutaj na rynku polskim jedną z osób, które w ogóle poruszyły ten rynek i pokazały, że na afiliacji można zarabiać. Mhm. I że tutaj są, to nie są takie popierdółki, tak? Tylko to są jakieś prawdziwe pieniądze.
Poważne które pieniądze.
Można, tak, poważne pieniądze. Afiliacja w takim, moim zdaniem, w takim doskonałym modelu wygląda tak, że tak żeby przełożyć to prościej na taki offline. Mhm. Zobacz, korzystasz z Maca, nie? Polecasz tego Maca?
Tak, do pewnych zastosowań polecam, pomimo że drogi, nie? Czyli tak. Pomimo, że sprzęt jest relatywnie rzecz biorąc drogi, no to jednak uważam, że w pewnych zastosowaniach on się super sprawdza.
Okej, okay. No i to jest to, że gdybym ja poszukiwał informacji o tym, czy kupić Maca, czy nie, to mhm. jesteś w stanie mi powiedzieć, tak, że on jest dobry do tego, zły do tego. Mhm. Ogólnie ty używasz, bo ci się sprawdza.
Tak.
Ja też używam i też bym go polecił, mimo różnych wad, które ma. Tak?
Tak.
Jeśli jestem w stanie dotrzeć z tym komunikatem do większej liczby osób niż moja rodzina, tak, poprzez mojego bloga, bazę mailingową, Facebooka, Twittera, czy jakiekolwiek inne źródła, które odwiedzają inne osoby przez internet, mhm. to my jako firma jesteśmy w stanie to zmierzyć i pokazać cały proces i wynagrodzić osoby, które polecają produkty w internecie. I jakby
super.
Chyba no to tak działamy i po prostu to, co jest bardzo naturalne, jeśli korzystamy z różnych produktów czy z różnych rozwiązań, to w sposób naturalny je polecamy. My w internecie jesteśmy w stanie to jakby zebrać w dane i pokazać dla takiego sklepu, na przykład jeśli ty mi polecasz tak, kupiłem Maca w sklepie X, ja idę do tego sklepu i kupuję, mhm. to w rzeczywistości tej online'owej my jesteśmy w stanie to zmierzyć i wypłacić tobie taką prowizję w podziękowaniu za to, że nas poleciłeś.
Za to, że przyprowadziłem
tak,
sklepowi klienta.
Dokładnie. I sklep mhm. wtedy zamiast wieszać masę billboardów czy reklamować się w radiu, w telewizji i wydawać mnóstwo pieniędzy na reklamę, tak naprawdę dzieli się swoim zyskiem z osobą, która poleciła produkt z jego sklepu.
Czyli totalnie inny model niż tradycyjna reklama, bo to jest ten model efektywnościowy, tak? Czyli rozliczanie za rzeczywiście pozyskanego klienta, rzeczywiście pozyskane pieniądze w wyniku złożenia zamówienia przez
tak,
klienta.
Model jest zupełnie inny, też zupełnie inaczej się go mierzy, dlatego że afiliacja jest najczęściej rozliczana za efekt mhm. i za efekt dokonany. Tak? Bo wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś... Tak, jestem osobą, która poleca swojej rodzinie produkt,
tak,
tak? 15, czy tam wśród znajomych, 15 osób zamawia ten produkt, żadna mhm. nie odbiera przesyłki, mhm. tak, to generuje koszty dla sklepu, więc sklep nie rozlicza się za takie zamówienia, które są niezrealizowane, nieopłacone, mhm. tak, które są...
No nie zakończyły się tak
naprawdę. Tak, nie zakończyły
się
tak naprawdę tym efektem, który miał wywołać, tak, mhm. czyli ja poleciłem, ktoś kupił, transakcja jest zakończona, każdy ma tutaj win-win-win. Tak?
Super. Dobra, czyli wiemy, czym jest afiliacja. Wy jesteście taką firmą, która pośredniczy pomiędzy sklepami, a osobami, które są w stanie oferty tych sklepów po prostu polecać w online, w internecie.
Tak, z tym, że pośredniczy to jest moim zdaniem może dobre, a może niedobre słowo, dlatego mhm. że to jest tak, że my udostępniamy technologię
okay.
i narzędzia do tego, żeby to było możliwe ta transakcja, żeby możliwe było to, żeby ją zmierzyć i pokazać i ubrać w liczby i finanse.
Mm-hmm. Czyli tak naprawdę zweryfikować, dzięki komu ta sprzedaż doszła do skutku.
Tak, dokładnie.
To, czego w świecie offline w zasadzie można powiedzieć zrealizować się nie da, albo da się zrealizować takimi prymitywnymi metodami, typu, że tak, nie wiem, jakiś kod polecający albo coś w tym stylu, no, ale sklepy tego nie robią.
Tak, ale to jest też, no, w którymś z twoich podcastów też słyszałem, jak z kimś rozmawiałeś, teraz nie pamiętam, o tym, że z polecenia takiego offline'owego też czasami, nie pamiętam już teraz tematyki, ale chodzi o to, że bardzo trudno jest zmierzyć w offline, tak, że ja przyszedłem tutaj z polecenia tego człowieka i żeby temu człowiekowi podziękować za to, że przyprowadził człowieka właśnie do ciebie. Tak? I to jest tak, że w offline te polecenia są jakby bardzo naturalne i to jest normalny proces. Jeśli zapytam ciebie, a jakiego dentystę polecasz, tak, to ty mówisz, słuchaj, chodziłem do tego, tego nie lubię, ale ten jest okej. Okay, tak?
Tak,
i
tak.
To nie znaczy, że po prostu, że ty tworzysz czarny PR wśród tego, a super jakoś wychwalasz tego, dlatego że masz z tego jakieś korzyści, tak? Mhm. Chodzi o to, że ty jesteś zadowolony z tej usługi i dlatego ją polecasz.
Tak.
I tak samo jest w afiliacji, ona powinna być tak traktowana. Tak, to jest normalne, że my kupujemy produkty, to jest normalne, że się zastanawiamy, jakie produkty kupić, to jest normalne, że czytamy recenzje produktów.
Tak.
Tak, ale to, że można wskazać, że ten produkt jest dostępny w sklepie XYZ, no to moim zdaniem powinno być jak najbardziej naturalne. Zresztą bardzo często jest tak, jak spojrzysz na komentarze na przykład blogerów modowych, że ludzie się tam pytają, cześć, a gdzie to kupiłaś? Albo a z jakiego to jest sklepu? Albo co to jest? Tak? To jest jakby zupełnie naturalne pytanie i moim zdaniem warto jest to wykorzystać i rozwijać ten model afiliacyjny.
Jasne. Przejdziemy przez, bo parę wątków już widzę takich, u mnie się lampeczek, żaróweczek zapaliło w trakcie tego, jak opowiadałeś o samym modelu afiliacyjnym, więc po kolei przejdę przez te wątki. Pierwsze pytanie, powiedziałeś, że ja jestem takim przykładem w Polsce tutaj, który jest przykładem osoby, która robi to w miarę dobrze, tak? Kropka. I teraz zastanawiam się, okej, ale jak Polska jako kraj, jeżeli chodzi o rozwój afiliacji, jak Polska wygląda na tle innych rynków, nie wiem, Stany Zjednoczone, wiem, że Rosja jest dosyć dużym rynkiem, gdzie afiliacja prężnie się rozwija. Jak my wyglądamy na tle tych innych rynków? Czy my jesteśmy bardzo zaawansowani, czy raczej nie?
Wyglądamy raczej bardzo kiepsko, w sensie jednak u nas przyjął się gdzieś model taki nieefektywnościowy, czyli rozliczenia tam za kliknięcia, czy za jakby w innych modelach niż takim polecenie za sprzedaż. Chodzi o to, że tak, żeby ci porównać pewną skalę, to ona jest bardzo niedokładna, tak, bo to też zależy od źródeł, zależy kto to publikuje i gdzie i po co. Ale żeby pokazać jakąś mniej więcej skalę, to u nas transakcji przez taki model afiliacyjny w e-commerce to jest jakieś 10%, między 5 a 10% całej sprzedaży na przykład dużego sklepu, typu no, bardzo dużych sklepów. Tak, mówimy o sklepach online. Tak, sklepach internetowych. Przekładając to na rynek rosyjski czy na rynek, nie wiem, angielski w Wielkiej Brytanii, takich transakcji tam się odbywa na poziomie, nie wiem, 40% albo 50%.
Z czego to wynika? Lepiej liczą, w sensie potrafią przeanalizować efekty afiliacji i przeznaczają na nią więcej środków czy więcej promocji? Jak to wygląda?
Pewnie tam jest więcej składowych niż jedna czy dwie, tak? To jest, wynika też z dojrzałości rynku, ale z drugiej strony to jest też tak, że wynika z dojrzałości wydawców. Oni tam mogą sobie pozwolić na to, taki duży sklep, żeby przeznaczać budżetowo na afiliację dużo więcej pieniędzy niż w Polsce. Dlatego, że w Polsce nie ma dużo wydawców afiliacyjnych. I to jest tak, że jeśli sklep musi pozyskać, tam wygenerować ileś tysięcy sprzedaży w ciągu tam, nie wiem, tygodnia czy w ciągu miesiąca, to faktycznie tych wydawców afiliacyjnych w Polsce nie ma tak dużo. To jest jedna rzecz. Dwa, to no niestety, ale treści, czy to, co jest przekazywane w ogóle w polskim internecie w stosunku do tego, co jest w UK, czy w Stanach, czy chociażby w Rosji, jest na zupełnie innym poziomie. Mówię tutaj o w ogóle takim przekazie, jeśli chodzi o content, czy o grafikach, które występują na tych stronach. Jakby my jesteśmy jeszcze, moim zdaniem, bardzo daleko do tego, żeby dogonić chociażby Rosję, już nie mówiąc o Stanach.
Mm-hmm. Wy mierzycie stopień zaawansowania danego rynku właśnie tym, jaki procent transakcji jest transakcjami realizowanymi w modelu afiliacyjnym w internecie?
Nie, my tego nie mierzymy w ogóle. To jest po prostu wynika z obserwacji naszych, jeśli chodzi o daną branżę. Tak, ja mówię o branży e-commerce, bo my jako Convertiser tylko w sumie działamy z taką branżą e-commerce. Mhm. Mamy kilka innych rzeczy, które robimy, je również robimy, ale skupiamy się na branży e-commerce. I po prostu patrzymy, jak te rynki się rozwijają u nas, jak one konwertują, jaki procent przychodów właśnie pochodzi, w sklepie pochodzi z takiego modelu afiliacyjnego i na ile istotny kanał to jest dla takiego, kanał marketingowy dla takiego sklepu.
Dla takiego sklepu, jasne. Tak. Powiedziałeś wydawcy. Wydawcy są w pewnym sensie mało zaawansowani. Kto to jest wydawca?
No wydawca to jest praktycznie każdy, kto jest w stanie polecać produkty w internecie. Mhm. Czyli jeśli ja mam grupę nawet 1000 znajomych na Facebooku, już mogę zostać wydawcą. Mhm. Tak? Jeśli mam bazę mailingową, jakąkolwiek właściwie, no to też mogę zostać wydawcą. Tak jakby tutaj, oczywiście, no trudno jest zostać profesjonalnym wydawcą, czy tam afiliantem, jeśli mam to wszystko na małej skali. Tak? Tak. Natomiast Michał, ile ty masz teraz użytkowników na stronie?
Miesięcznie w tej chwili około 300 tysięcy unikalnych użytkowników na blogu i mówiąc o wielkości bazy mailingowej, to jest myślę na chwilę obecną jakieś 68-70 tysięcy adresów e-mail.
Okej. No i te liczby sprawiają, że jesteś w stanie powiedzmy generować ileś tam set tysięcy przychodu z afiliacji. Tak?
Tak, tak.
I to jest też w zależności od branży i to, co się robi, tak? I co to są za maile, co to są za użytkownicy, czym oni są zainteresowani. W zależności od tego jesteś w stanie monetyzować lepiej albo gorzej.
No to jest oddzielny wątek, to za chwilę do tego dojdziemy, no bo z tą monetyzacją też tak jest, że wiesz, no, moim celem nie jest stricte zarabianie na afiliacji, ja robię to niejako przy okazji i myślę, że też w tej rozmowie dojdziemy do tego i warto to poruszyć, jak to robić dobrze, bo to też jestem ciekawy, na ile to, co ja robię albo to, co mi się wydaje, że powinienem robić, oczywiście jest takie, nazwijmy to, koszerne z waszej perspektywy, na ile nie, ale to zostawmy sobie to na potem. Jeszcze wrócę do tego wątku wydawców. Którzy wydawcy twoim zdaniem zarabiają w tej chwili w internecie najlepiej? To pierwsza część pytania, a druga to, którzy mają taki największy potencjał na to, żeby dobrze zarabiać, bo to są myślę dwa różne wątki.
Żeby to tak uszeregować, myślę, że warto by było wspomnieć o tym, gdzie ci wydawcy, w którym momencie się pojawiają w internecie użytkownika. To znaczy, jeśli Kowalski szuka telefonu, który chce kupić,
tak,
to może się o nim dowiedzieć na wiele różnych sposobów. Mhm. Może dostać mailing, może dostać jakieś powiadomienie na Facebooku, tak, czy jakieś różne sposoby. I to są, mówimy tutaj o komunikatach takie, które są wypychane do użytkownika. To znaczy, ja jako firma.
Spam w pewnym sensie.
Tak, no tak? W pewnym sensie.
Najwięcej ofert prawdopodobnie dotyczących telefonów przychodzi od sklepów, które taką elektronikę komórkową mają, ale też od operatorów GSM, nie?
Ale wyobraź sobie teraz, no dokładnie. Wyobraź sobie teraz sytuację, jak dużą grupę ludzi musisz powiadomić o tym, że jest telefon,
tak,
żeby trafić do tego, który faktycznie potrzebuje tego telefonu.
Potencjalnie jest nim zainteresowany.
Załóżmy, że jest to 1 na 1000, czy 1 na 10 tysięcy, na przykład.
Tak. Tak?
Co innego jest, jeśli ja potrzebuję telefon i szukam, wchodzę w Google'a i szukam tam telefon iPhone na przykład, tak? 6.
Tak, nie, załóżmy, tak, załóżmy.
To jest zupełnie inna sytuacja. To ja jako użytkownik już jestem zainteresowany tym produktem.
Konkretnym modelem.
I wchodzę w Google, patrzę, że są recenzje telefonów, tak? Na stronie X, Y, Z, w takim serwisie, na takim blogu itp. itd. To tam najprawdopodobniej człowiek, który kupi ten telefon, wystarczy powiadomić 1000 osób, a nie 10 tysięcy, jak w przypadku maili. Tak? I to jest człowiek, który może z mojego linka taki telefon kupić. Mhm. Jeszcze inną sytuacją są serwisy typu kody rabatowe albo cashback.
Czy porównywarki
cenowe. Tak. Mhm. Wtedy sytuacja wygląda jeszcze inaczej, dlatego że to klient zazwyczaj będąc już na stronie sklepu, gdzie przyszedł na przykład z porównywarki, dochodzi do koszyka i widzi pole kod rabatowy, często wchodzi, szuka tego kodu rabatowego.
Tak, włącza mu się od razu.
Tak, włącza mu się lampka, tak, jest tutaj dziura na kod rabatowy. Michał Szafrański mnie nauczył, że trzeba być oszczędnym i szukać okazji tam, gdzie one są, więc wchodzi tak i szuka tych kodów rabatowych na stronach kodów rabatowych. Mhm. Więc tam wyobraźmy sobie, no to wystarczy gdzieś tam złowić z tego internetu 100 osób, a na te 100 osób najprawdopodobniej 50 kupi telefon albo 10, no tak. Załóżmy, tak? Ale to są już zupełnie inne statystyki, tak?
Bo nie oszukujmy się, taki serwis jak kody rabatowe, one również zarabiają na afiliacji, tak?
Oczywiście.
To jest ich model funkcjonowania, tak. Nie to, że oferują zniżki same w sobie.
Mhm. Tak, to jest ich model zarabiania, to znaczy jeśli... I to też jest wynika z tego, że sklep, który płaci ostatecznie za taką transakcję, płaci zazwyczaj za tak zwany last click, czyli jeśli użytkownik w ścieżce przejdzie różne te...
W ścieżce zakupowej.
Tak, w ścieżce zakupowej, tak. Przychodzi od mailingu przez blog po jakąś porównywarkę, przez AdWords i kończy na kodach rabatowych, tak? No to last clickiem
są kody rabatowe. Czyli pomimo tego, że ja na przykład miałem u siebie na blogu, załóżmy, recenzję tego telefonu i użytkownik teoretycznie ode mnie trafił do sklepu internetowego, to w praktyce w końcowym rozliczeniu ja mogę być stratny, jeżeli gdzieś po drodze jeszcze ten użytkownik szukał kodu rabatowego, czyli krótko mówiąc nie zarobię na tym kliknięciu, tak?
I znowu, tak i nie.
I tak i nie.
Tak, tak i nie, dlatego że dzisiaj, na dziś w Polsce model jest taki, że faktycznie bardzo duża część reklamodawców się rozlicza. Reklamodawców, czyli sklepy, tak, które oferują dany produkt, rozlicza się w takim modelu last click. I my również mamy takie programy, które się rozliczają tylko w modelu last click, natomiast są też takie, które rozliczają się w takim modelu, że jeśli ty się znajdziesz w ścieżce, to i nastąpił...
Ja jako wydawca,
tak, ty jako wydawca znajdziesz się w ścieżce zakupowej, to znaczy, że w jakiś sposób
przyczyniłeś się do tej transakcji
i zakończenia jej z sukcesem, to tobie również wypłacą środki.
Czyli dzielą, rozumiem, tę kwotę, którą się dzielą na kilka podmiotów, które się przyczyniły do sfinalizowania sprzedaży.
Dokładnie. Super. Bo to jest normalne, że sklep płaci osobno porównywarce cenowej, wiadomo jakiej, tak? I to jest normalne, że płaci na przykład za AdWords, który się gdzieś tam pokazał na
produkt,
reklamę w Google. Tak, i to jest normalne, że reklamodawca w całej ścieżce swojej, takiej zakupowej, ma kilka miejsc, za które płaci, za które no, musi zapłacić, no bo w każdym się rozlicza za efekty, które się przyczyniają, ale najbardziej fair dla afiliacji jest to, jeśli reklamodawca również się rozlicza z wydawcą za to, że on znalazł się w tej ścieżce.
Jasne, jasne. To nie jest jeszcze model powszechny z tego, co mówisz, tak?
Nie, no u nas jest kilka sklepów, które go realizują, na przykład sklep Mall. Uważam, że to jest sklep, który ma jeden z najlepszych modeli, które występują w afiliacji dzisiaj, jeśli chodzi o tego typu sklepy. Ponieważ rozlicza się fair z każdym wydawcą, który występuje w takiej ścieżce, i jeśli wydawca był w tej ścieżce, no to wypłaca mu prowizję za taką sprzedaż.
Super.
Mimo że po drodze last click występuje z różnych innych źródeł.
Wróćmy do tego. Jacy wydawcy zarabiają najlepiej? To jest to pytanie, które zadałem. I pytanie, które mi się od razu też nasuwa i wiąże z tym, czy to są blogerzy, czy to jednak blogerzy nie są?
Blogerzy to mogą być. Jakby, bo to jest też kwestia tego, w jaki sposób działają blogerzy i w jakiej branży działają.
Dokładnie.
Tak? I jakie mają inne alternatywne źródła przychodów. Bo to nie muszą być blogerzy. Jakby afiliacja nie jest jedynym najwłaściwszym modelem zarabiania w internecie. Tak? To jest jedno z narzędzi. Jeśli ono jest, warto jest je wykorzystać dobrze. Bo w twoim przypadku jaki procent przychodów z twojego bloga stanowi afiliacja?
Oj, olbrzymi. W zeszłym roku to było 75%, jakieś 3/4 przychodów prawdopodobnie. W tym roku to jest mniejszość ze względu na sukces książki. Czyli w tym roku większość to jest książka, ale nadal to będzie pewnie 25-30% przychodów stanowi afiliacja.
Jasne. W przypadku blogerów modowych na przykład, którzy się zajmują się modą, wiadomo, to jest jakby ten procent może być zupełnie odwrotny. To znaczy oni tworząc jakby dobry content, współpracując z dobrymi markami, mogą monetyzować, jakby głównym źródłem monetyzacji może być współpraca z marką, na przykład, ale też afiliacja może być jakąś istotną częścią ich modelu biznesowego. Tak samo jak w przypadku sklepów. Afiliacja wcale nie jest modelem pierwszym, głównym i najważniejszym,
tak,
ale jest istotnym, który generuje jakiś tam procent ich sprzedaży.
No powiedzieliśmy, że w Polsce póki co niski, tak, około 10%, ale jest potencjał do tego, żeby to się rozwijało.
Wierz mi, ale jak sklep sprzedaje produktów na 50 milionów miesięcznie na przykład,
tak,
no to nawet te 5 czy 10% to jest nadal istotna część ich sprzedaży,
wolumen,
które czasami może stanowią w ich modelu biznesowym o być albo nie być na tym rynku, tak? Bo działają na tak niskich marżach.
Mm-hmm.
Mówimy tutaj o dużych e-commerce'ach, które sprzedają bardzo dużo i często też jest tak, że, co mam wrażenie, wiele osób nie wie, że takie sklepy jakby zarabiają dopiero na przykład na drugiej czy trzeciej sprzedaży, pozyskując takiego klienta.
Tak. No, przez wysoki koszt pozyskania klienta po raz pierwszy. Dokładnie tak. No właśnie. No w internecie jest o tyle fajnie, że rzeczywiście można to fajnie policzyć. Ja nawet, wiesz, teraz będąc sprzedawcą książki Finansowy Ninja, no to też widzę, ile mnie kosztuje pozyskanie klienta, tak w dużym uproszczeniu. W każdym razie ja to liczę sobie. I też wiem, że najbardziej dochodowe dla mnie jest sprzedanie temu klientowi albo kolejnego produktu, którego na razie nie mam, albo po prostu sprzedaję mu kolejnych egzemplarzy tej samej książki, nie? Więc to jak najbardziej patrzę na te liczby, na te cyferki, też je analizuję. Zresztą program afiliacyjny uruchamiałem nie bez powodu, bo dla mnie program afiliacyjny jest sposobem na poszerzenie, zresztą doskonale o tym wiesz, na poszerzenie dotarcia po prostu do tych osób, które no nie czytają bezpośrednio mojego bloga albo nie miały żadnej styczności z moją twórczością dotychczas, w związku z tym no chcę do nich dotrzeć poprzez osoby, które już mnie znają. I program afiliacyjny jest sposobem na to, jak szerzej dotrzeć. Ale to myślę, że...
Tak jeszcze a propos tego, co powiedziałeś. Bo też ja na przykład czytam dużo komentarzy, bo chcę wiedzieć, co ludzie myślą, w jaki sposób oni myślą i co ich tyczy, tak?
Tak.
Nie wiem, czy to na grupie Finansowe Ninja, tej zamkniętej, czy ogólnie na blogu były informacje, chyba ogólnie na blogu pod wpisem związanym właśnie z tym, że ruszył program afiliacyjny Finansowy Ninja. Były tam głosy, że o, to świetnie, że uruchomiłeś program afiliacyjny, bo ja już polecałam tylu osobom, tak? A teraz mogę teraz mogę to zrobić, a
i
dzięki tobie mogę
dodatkowo
zarobić, tak?
Dokładnie tak, znaczy taka była intencja, no taka też była intencja, żeby tak to funkcjonowało, nie? Czyli z drugiej strony mi jako wydawcy nie zależy, no zresztą pewnie tak samo jak sklepom internetowym, jakby nie zależy mi na tym, żeby generować maksymalną sprzedaż poprzez partnerów, którzy polecają moją ofertę tylko dlatego, że mogą na niej świetnie zarobić, tak? Bo są też takie osoby, które wiadomo, że polują na te programy afiliacyjne, które płacą najwięcej i po prostu robią wszystko, żeby jak najwięcej zarobić w takich programach afiliacyjnych. Również czasami posuwając się do nieczystych zagrań, to znaczy robiąc tak zwany mis-selling, tak? Czyli sprzedając coś, co jest produktem A jako produkt, który jest produktem A, B, C, D i F, tak, rozwiązującym wszystkie problemy świata, co oczywiście prawdą czasami nie jest. I to są też takie obawy, które ja mam wchodząc w afiliację, że za chwilę być może pojawią się takie osoby, które będą po prostu za wszelką cenę próbowały pozyskać te prowizje afiliacyjne. No cóż, no jakby muszę się liczyć
to
z tym
jest,
ryzykiem jako reklamodawca, tak?
Wiesz, ryzyko różnych błędów czy nieprawidłowości występuje w każdym biznesie.
W każdej działalności,
tak?
Dokładnie.
W każdej działalności
tak.
I wszędzie znajdziesz ludzi, którzy nie będą grać czysto,
tak?
Czy nie będą grać fair.
Tak.
Co do tego, co powiedziałeś a propos wydawców i pytania, czy jak zarabiają blogerzy i czy mogą zarabiać, tak? To tak mogą i w Polsce jest bardzo duża część blogerów, którzy mogliby zarabiać z afiliacji 2-3 razy więcej, tak? Ale na przykład dla takiego blogera afiliacja nie musi być nie musi być głównym źródłem przychodu, bo często, tak. często mówimy o tym, że okej, okay, no ktoś współpracuje bezpośrednio z marką i zgarnia powiedzmy za to, nie wiem, 10 tysięcy, 20, 50, no zależy, tak, zależy od współpracy, co się robi, w jaki sposób się robi, jakie to są zasięgi, jaka jakość, tak, ale afiliacja w sposób bardzo naturalny może wesprzeć taki model biznesowy blogera, tak, bloger wcale nie musi tam, znaczy nie musi, on może zarabiać 10, 20, 50 i 100 tysięcy, tak, tylko w zależności od tego, co robi, w jaki sposób robi, ale zarówno może sobie w naturalny sposób monetyzować to, co i tak już ma na blogu.
Tak.
Tak, bo bardzo często jest tak, że blogerzy polecają różne produkty, sami je testują, sami je próbują, ale w ogóle tego nie monetyzują, a moim zdaniem mogą i my jesteśmy po to, żeby w tym pomagać.
No to skoro blogerzy robią to nie najlepiej, to kto robi to dobrze? Znaczy, kogo można podpatrywać
największy,
w zakresie
największy potencjał
afiliacji?
Moim zdaniem, znaczy tak, najwięcej zarabiają ci, którzy są na końcu tego ogona sprzedaży, tak? Ze względu na model, który dzisiaj panuje w internecie. To znaczy, jeśli ktoś
czyli
wygeneruje
last click,
tak? No to wtedy, wiesz, wystarczy, że 100 osób do niego wejdzie na serwis i on wygeneruje 10 sprzedaży. Tak? To są jakby statystyki nieosiągalne dla bazy mailingowej na przykład, czy dla serwisów z recenzjami. Tak? Bo to jest tak, że ja w tym procesie opisując, trzymajmy się tego iPhone'a 6 na przykład, jako serwis zrobię porządną recenzję, testy, tak? Przetestuję aparat fotograficzny, opiszę, jak długo działa bateria, tak? I zrobię recenzję na 10 stron, po prostu, wiesz, rozkładając na czynniki pierwsze ten produkt i stwierdzając, czy on jest dobry, czy nie jest dobry, tak? I wypiszę tam plusy, minusy.
I dla kogo jest dobry.
Tak, i dla kogo jest dobry, tak? I jest w Polsce bardzo dużo serwisów, które zrobią recenzję, napiszą dokładny opis, wiesz, krok po kroku, rozłożą na czynniki pierwsze cały produkt, potem go polecają i nie monetyzują tych treści. A szkoda, bo do nich trafia bardzo duża liczba osób, które są de facto zainteresowane tym produktem i które polecając mogłyby na tym zarabiać.
Świetnie zarabiać, dokładnie tak. Powiedz, Marcin, jak wygląda w ogóle cały ten proces rozliczania tego wynagrodzenia afiliacyjnego i dlaczego on też tak długo trwa, bo wiem, że
tak,
długo.
To jest straszne. To jakby model rozliczenia w afiliacji jest u niektórych reklamodawców lepszy, u niektórych gorszy, ale generalnie to wygląda tak, że użytkownik pochodzący od ciebie z bloga, trzymajmy się twojego
mojego bloga.
Bloga.
Tak. Trzymajmy się mojego bloga, tak. Jako przykładu, dobra?
Tak, jako przykładu. Pochodzący z bloga rejestruje konwersję, czyli sprzedaż. Tak, i to jest jakby ta sprzedaż się dokonuje.
Rejestruje konwersję, czyli po prostu kupuje w sklepie.
Tak, kupuje, dobrze. Ja mówię tak, mówię o tym mojej strony dokładnie.
Kupuje w sklepie, kupuje a u was jest rejestrowana tak zwana konwersja, czyli jakby przejście od kliknięcia do zakupu.
Tak, dzięki za to rozwinięcie.
Po ludzku.
Tak. Dokładnie. Kupuje produkt, u nas jest rejestrowane takie zdarzenie, jest to w systemie odnotowane. Mija jakiś czas, w którym użytkownik ma prawo odesłać produkt.
Zwrócić produkt. Przy produktach kupowanych przez internet standard to jest 14 dni, z tego co pamiętam.
30.
30 w tej chwili, okej.
Okay. Tak. W przypadku sklepów takich jak na przykład Zalando,
tak.
To jest 100 dni.
100 dni, no
tak.
Właśnie.
Więc jeśli sklep daje gwarancję zwrotu produktu 100 dni na zwrot produktu, to a rozlicza się tylko za de facto dokonaną sprzedaż, tak, to jakby ma prawo odczekać ten czas, żeby sprawdzić, czy użytkownik faktycznie ten produkt kupił i nie oddał.
Tak.
No, i to jest jakby z tego
podstawowy czynnik powstrzymujący przed ewentualnymi fraudami, tak? Czyli
dokładnie.
Naruszeniami właśnie takimi działaniami, które
dokładnie,
są
bo z drugiej strony wyobraź sobie ze strony takiego sklepu, że jesteś nieuczciwym blogerem, tak?
Wyobraźmy sobie taką sytuację.
Chodzi o to, że jeśli zamówisz towar na przykład za 50 tysięcy złotych, tak, który przyjdzie ci do domu, za niego zapłacisz, ale potem oddajesz go w ciągu 30 dni, sklep ci zwraca za ten towar pieniądze,
tak.
To oprócz tego, że ponosi koszty jakiejś transakcji, czyli koszty wysyłki, tam fakturowanie, i zwroty i cała ta obsługa logistyczna, to jeszcze płaci za to, gdyby za to płacił, to jeszcze płaci za to prowizję od wygenerowanej sprzedaży. Mhm. Tak? I jeśli taką transakcję to taki wydawca czy bloger miałby uznaną, no to istnieje duże ryzyko, że w niedługim czasie zacznie się sypać dużo zamówień, bardzo dużo zwrotów, tak?
Tak.
I to jest jakby, to jest mechanizm, który zabezpiecza firmy przed nieuczciwymi transakcjami.
Mhm, jasne.
Stąd wynika pierwsze to opóźnienie. Drugie opóźnienie wynika stąd, że każdy reklamodawca ma jakiś czas na określenie, która transakcja jest prawidłowa, a mm-hmm. która nie. Tak? Mm-hmm. To znaczy, że jeśli mija miesiąc od tego, miesiąc, który, przez który może użytkownik dokonać zwrotu, to potem reklamodawca też musi mieć jakiś czas, żeby móc zweryfikować ten cały miesiąc. Czyli załóżmy, że sprzedaż się odbywa w czerwcu, to reklamodawca potrzebuje iluś dni, żeby rozliczyć ten cały czerwiec, tak? Załóżmy 2 tygodnie, tak? Niech będzie 2 tygodnie, no to już mamy 15 lipiec, mhm. żeby rozliczyć czerwiec, tak?
Jeszcze do
jest
tego
wystawiona faktura, termin faktury, czyli zanim on prześle pieniądze do nas, które możemy rozliczyć mhm. za taką transakcję, to mija kolejny termin, tak? Mhm. Zanim wydawca czy bloger może wypłacić te pieniądze z konwertajzera, mija kolejny termin. Mhm. I jakby.
Czyli wy de facto jako konwertizer nie wypłacacie tych pieniędzy, zanim ich fizycznie nie otrzymacie ze sklepu po prostu.
Dokładnie.
Okej.
To zabezpiecza również nas i przed różnymi działaniami nieuczciwymi ze strony, ewentualnie ze strony reklamodawców. Mhm. Więc my w taki sposób rozliczamy transakcje i stąd wynikają takie opóźnienia.
Okej, okay. U was dokładnie w systemie widać, ile jest tej prowizji, która oczekuje na zatwierdzenie przez sklep. Później widać, ile już prowizji zostało zatwierdzonej i też widać, jaka jest kwota do wypłaty sumaryczna. Gdzieś tam na koniec już po wszystkich zatwierdzeniach i po tym, jak wy otrzymacie pieniądze od reklamodawców, w związku z tym możecie przekazać je dalej do wydawców. Mhm. Często zdarza się też tak, że ta kwota oczekująca, czyli to pierwsze zaliczenie tych konwersji, tak, ta pierwsza prowizja, którą jest zaraz po zaliczeniu konwersji, ona jest wyższa niż ta kwota, która jest finalnie później do wypłaty. No już wiadomo, że częściowo to wynika z tego, że część towarów może być zwrócona, część transakcji może być przez sklep niezaliczona. Czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które powodują, że ta ilość konwersji czy kwota do wypłaty się zmniejsza?
Tak, oprócz tych takich oczywistych, przykład najbardziej taki oczywisty, to są sklepy modowe, zamawiasz sobie buty, mhm. tak, te buty są, towar jest w porządku, wszystko jest w porządku, ale są na ciebie za ciasne, albo źle ci leżą na stopie, tak, mhm. no to je zwracasz z powrotem do sklepu i jakby transakcja nie jest rozliczana w naturalny sposób.
Tak.
Jakie są jeszcze inne rzeczy, które powodują, że ta kwota, oczekujące prowizje są znacznie niższe niż te, które bloger faktycznie, czy wydawca faktycznie otrzymuje. To są też...
Odwrotnie, te oczekujące są wyższe.
Tak, oczekujące, tak.
Oczekujące są wyższe niż te, które bloger czy inny wydawca otrzymuje.
Mhm. Tak. Wynika to też, zależnie od programu, ale w programach finansowych na przykład jest tak, że bank, któremu przesyłasz klienta na przykład na konto czy na lokatę, mhm. zainteresowanego użytkownika, on już jest gdzieś w tej bazie banków, a mhm. bank zaznacza, że będzie wypłacał tylko za nowych klientów, których pozyska. Tak?
Jasne.
Więc takiego klienta odznacza jako klienta, który już istniał w banku i takiej transakcji nie uzna.
Czyli pomimo, że gdzieś tam formularz bankowy wypełnił, to tak naprawdę nie dopuścił go na przykład jako nowego klienta na dany rodzaj produktu. Tak,
tak, dokładnie. Mhm. Stąd może wynikać również to, że masz prowizję zupełnie niższą niż ta prowizja oczekująca. Zresztą w Convertizer jest tak, że każdy program można sprawdzić, jaki ma poziom akceptowalności, mhm. tak zwany ACR. I tam widać, ile transakcji spośród wszystkich wygenerowanych jest akceptowane.
Jasne.
Po tym można poznać, czy program, mimo że ma na przykład niższą stawkę, czy jak wysoki ma poziom akceptowalności.
Jasne.
Tak? I tutaj warto jest oprócz wysokości stawki analizować różne inne czynniki, które powodują, że ja na tym programie jestem w stanie zarobić.
Więcej lub mniej. Tak. Dokładnie tak. Dobra, czyli jak to się nazywa? ACR się u was nazywa, tak?
Tak.
Okej, okay. Super. To
jest Approved Conversion Rate.
Super. W programie finansowym Ninja też to widać?
Oczywiście.
Super, będzie
bardzo
wysoki. No właśnie, będzie wysoki. Aczkolwiek uczciwie mówiąc, też się zdarzają takie transakcje, które gdzieś tam odrzucam z różnych powodów. Czyli na przykład teoretycznie w systemie widzę, że ta konwersja doszła do skutku, a się okazuje, że na przykład nie została z jakichś tam powodów opłacona, czy coś w tym stylu. Nie? To też się to zdarza, to jest normalne, że sklep po prostu taką weryfikację dokonywać po prostu musi.
Tak, albo masz też w regulaminie ustalone zasady na kiedy akceptujesz konwersję, a kiedy nie.
Tak.
No jeśli masz wydawcę, który część transakcji robi w sposób prawidłowy na domenie X, ale na domenie Y już nie robi w sposób prawidłowy, no to nie uznajesz tych transakcji.
Tak, tak.
Tak, i jakby to jest twoje prawo jako reklamodawcy do ustalenia zasad współpracy.
Super. Super, fajnie mieć nad tym kontrolę, już mówię tak z perspektywy reklamodawcy.
Tak, z perspektywy reklamodawcy, tak.
Reklamodawcy w tej chwili. Też od razu dodam dla tych osób, które być może będą chciały za chwilę promować, polecać książkę Finansowy Ninja i słuchają tego odcinka podcastu, że ja na blogu bardzo dokładnie opisywałem zasady i w szczególności nie dopuszczam żadnych form spamowania, czyli niepożądanego przez odbiorców komunikowania im tego, że taki produkt mogą zakupić w nachalny dosyć sposób i tak dalej, bo mi oczywiście zależy również na tym, żeby te osoby, które do książki Finansowej Ninja docierają i ją kupują, były po prostu zadowolone z całego procesu, a nie tylko z tego, że weszły w posiadanie książki, niekoniecznie być może kupując ją pod wpływem jakichś tam chwilowych emocji wygenerowanych przez pośrednika, który po prostu chciał zarobić na prowizji. To też uczciwie i otwarcie o tym mówię.
Tak, i to warto pamiętać o wspólnym biznesie, że tak. Marketing afiliacyjny nie bez przyczyny jest nazywany marketingiem partnerskim. Na przykład, że żeby ten model opłacał się każdemu i był win dla wydawcy, win dla reklamodawcy i win dla sieci, tak, to tutaj musi następować współpraca i otwarte i gra w otwarte karty i uczciwe karty. Tak?
Dokładnie tak.
Nie może być tak, że wydawca będzie w sposób niezgodny wykorzystywał reklamodawcę, bo to znowu powoduje to, że reklamodawcy wydają za dużo na marketing afiliacyjny, bo gdzieś im się wpinają tam cookiesy w międzyczasie i muszą za to zapłacić, więc obcinają wszystkim, tak?
Tak.
Ponieważ nie mają budżetu na takie działania.
Tak.
Gdyby sama ta strona afiliacyjna od strony wydawców działała też w uczciwy sposób, reklamodawcy mieliby też większe budżety na to, żeby odpowiednio ich wynagradzać.
Byłby to kanał dla nich bardziej przewidywalny. Tak?
Dokładnie.
To też jest istotne. No właśnie, to tak płynnie przeszliśmy do tego, co to są dobrze prowadzone działania afiliacyjne. I na przykład, no właśnie, co mógłbyś powiedzieć o moich działaniach afiliacyjnych z jednej strony, a z drugiej strony może jakieś wskazać takie typowe błędy, które są popełniane przez osoby, które próbują zarabiać na afiliacji, ale robią to nie do końca dobrze.
Okej, okay, no to ty jako bloger jesteś znany, jako Michał Szafrański jesteś marką samą w sobie, to znaczy ludzie ci ufają, zbudowałeś sobie więź między tobą a twoją społecznością, dbasz o tą więź, pogłębiasz ją, tak? Spotykasz się ze swoimi czytelnikami, organizujesz różne spotkania. Tak, jakby to jest szereg działań, które powodują, że jakby ta relacja ty a czytelnik jest zupełnie inna. Tak?
Mm-hmm.
Prowadząc swoje działania afiliacyjne, zawsze piszesz, masz dopisek, tak? Że cześć, to jest link afiliacyjny. Jeśli w niego klikniesz, pozwolisz mi zarobić, a sam na tym nic nie stracisz, tak?
I nie musisz tego robić. Nie?
Tak, i nie musisz tego robić.
Twoja
tak.
Wola.
W przypadku, to jest twoje CTA, call to action.
Tak. Tak?
Nawołanie do tego, żeby wykonać jakąś
czynność. Działanie.
Tak? Tak. Jakieś działanie. Typu kliknij tutaj, dzięki temu ja coś tam itp. Itd. Bardzo dużo serwisów, blogerów i ogólnie miejsc, w których są zaangażowane społeczności, nie wykorzystuje takiego zwykłego CTA, tak? Nie mówię o tym, że za każdym razem w serwisie musi być dopisek, że to jest link afiliacyjny itp. itd., tak? Ale warto, żeby chociażby zastosować takie CTA. Chcesz kupić produkt, kliknij tutaj, tak? Możesz, ten produkt jest dostępny w sklepie X, Y, Z, tak? Albo wykorzystywać po prostu takie call to action, żeby użytkownik wykonał daną rzecz. zobacz, że w Stanach bardzo dużo blogerów informuje o tym, że cześć, nawet na stronie o mnie, wykorzystuję tutaj marketing afiliacyjny.
Tak.
Tobie to w żaden sposób. Tak, nie ma się czego wstydzić.
Nie ma się czego wstydzić, dokładnie.
Tobie to nie szkodzi. Ja i tak polecam te produkty, które czy z afiliacją, czy bez, je polecam i wszystko, nie? Nie muszę pisać w każdym miejscu, że.
Zastrzegać,
że tak. A w komentarzach się zaraz pojawi fala hejtu. No nie, no tak się nie dzieje. No masz z tego względu jakieś negatywne komentarze, że wykorzystujesz afiliację?
Przy mojej skali zawsze są jakieś negatywne komentarze, ale to jakby też trzeba patrzeć na to, jaka ta skala jest. No, ja myślę, że więcej osób jest zadowolonych z tego, że ja się komunikuję w sposób transparentny.
Dokładnie.
I uczciwie mówię o tym, jak sytuacja wygląda, nie próbuję niczego ukrywać, bo to też jest ważne, żeby po prostu traktować osoby, które są po drugiej stronie w dorosły sposób, tak? Znaczy, nikt z nas nie lubi być robiony w konia, mówiąc tak kolokwialnie. I po prostu, jeżeli traktujemy po partnersku również czytelników, na zasadzie takiej, że to nie jest osoba, która. To jest osoba taka jak ja, tak? Też podejmuje jakieś swoje decyzje. I tą decyzję raczej należy ułatwiać niż utrudniać, a tym bardziej nie można jej utrudniać przez to, przynajmniej z mojej perspektywy, że się czegoś tam nie dopowiada. I dla mnie zarabianie w modelu afiliacyjnym to jest coś takiego, co wymaga dopowiedzenia, dlatego ja się tak też często zastrzegam, że okej, tutaj jak klikniesz, to ja zarobię i uczciwie o tym mówię, bo uważam, że znowu, jeżeli budujemy biznes oparty na zaufaniu, no to dlaczego miałbym to zaufanie nadszarpywać tym, że nagle próbowałem coś ukryć przed kimś, nie?
Jasne.
No, to jest w dużym uproszczeniu, tak. Ale się rozgadałem.
Tak, ale to jest jakby sytuacja, która się tyczy blogerów. Mm-hmm, jeśli ty masz indywidualną relację, to możesz o tym powiedzieć, informować, to jest jakby... Co innego jest z serwisami, na przykład, tak. Które piszą recenzje, tak? Tam jest tak. Jakby, jest użytkownik i serwis, tam nie ma imienia i nazwiska, chociaż no czasami są, tak? Bo nie generalizujmy.
No coraz więcej serwisów rzeczywiście jakby buduje te marki indywidualne swoich
tak,
autorów.
Tak, ale chodzi o to, że jeśli, zobacz, warunkiem rozliczenia takiej konwersji, czyli sprzedaży w sklepie jest last click, tak? To zawsze te działania muszą być skierowane w taki sposób, żeby last click był na mojej stronie.
Tak.
Tak? I to jest tak, że ja szukając, znowu cofniemy się do tego telefonu, szukając telefonu, przechodząc przez serwis, ale potem przechodząc jeszcze przez jakiś zewnętrzny serwis, ranking telefonów, tak, no to gubię tego cookiesa przy tych recenzjach, no bo ścieżka zakupowa jest taka, że ostatecznie duża część użytkowników trafia na porównywarkę cen tego telefonu, mimo że recenzję czytało na jakimś serwisie. Tak, i warto jest albo wykorzystać to, żeby te porównywarki mieć u siebie, cen, albo samemu stworzyć w treściach taką porównywarkę, albo wskazać, gdzie jest najtańszy produkt w sklepie na rynku, bezpośrednio.
Tak. No jest, chodzi jest o to, pewne żeby... wyzwanie z aktualizacją tych treści, nie? Bo to jednak się zmienia w czasie.
Akurat jakby przez pryzmat porównywarki takich produktów elektronicznych, no to sobie z tym dobrze radzimy, bo mamy narzędzie dla serwisów, które aktualizuje właściwie na bieżąco i codziennie. Ale mówiąc tak ogólnie o afiliacji, tak, no to chodzi o to, że trzeba rozumieć sam model tego, w jaki sposób użytkownik kupuje, co się z nim dzieje, gdzie on przechodzi, po to, żeby to dostosować do istniejącego modelu i na tym faktycznie zarobić.
Okej, okay. Tak. To płynnie przechodzimy do modeli, w jakich można zarabiać w afiliacji. Wiem, że jest ich kilka. Są takie trzy skróty magiczne: CPM, CPC, CPS. I teraz jakbyś mógł wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi i no kiedy współpracować na przykład z reklamodawcami w modelu CPC, a kiedy w modelu CPS?
Taki chyba najprostszy podział, który bym zrobił na modele, bo jakby dopowiedzmy, tak? CPM to jest rozliczenie za wyświetlenia, za 1000 wyświetleń.
Tak, i to jest taki tradycyjny model tak. Banerowy, reklamowy.
Tak, nie? I to jest taki model, który stosują duże serwisy, typu tam takie duże informacyjne serwisy, gdzie nie ma informacji konkretnie o produkcie, ale po prostu jest wrzucane
jest
na przykład
banery. Jest dużo użytkowników,
baner.
Którzy wchodzą po prostu po to, żeby konsumować treści. Tak,
tak i wyobraźmy sobie na przykład taką...
Wirtualna Polska, Onet,
tak,
Agora.
Tak. Przede wszystkim
te duże
takie.
Serwisy.
Tak, i wyobraźmy sobie sytuację reklamodawcy typu Coca-Cola albo Volvo. Albo tam Mercedes, tak? No jakby niemożliwym jest to, żeby taki reklamodawca rozliczał się za sprzedaż, bo za sprzedaż czego? No, za sprzedaż samochodu przez internet, przecież no, nikt nie kupuje samochodu przez internet.
No tak? Tesla, wyjątek.
No dobra, no ale zawsze się znajdzie wyjątek od reguły. Ale gdybym miał jakąś zasadę wyłonić, tak, no to tak jest, że tacy reklamodawcy będą świetnie się nadawali do takich serwisów, tak bo im chodzi o to, żeby pokazać gdzieś ten produkt.
Widoczność brandu, nawet nie tyle produktu konkretnego, co brandu po prostu.
Tak, tak, chce się pokazać, no Coca-Cola jak tworzy swoje reklamy na święta, tworzy je w super animacjach, to też robi to jakby... Oni nie sprzedają tam produktu typowo, tak? Tylko to jest takie...
No, de facto sprzedają, no, ale nie wprost.
Dobra, ale
grają
nie wprost,
na emocjach.
Tak,
grają
tak,
na emocjach.
Tak. Ale to jest przywiązanie do marki bardziej, a nie do produktu, tak? Jakby to jest jakby... Ale okej, pozostawmy...
Czyli to jest ten model CPM, tak? Czyli tam, gdzie zależy nam przede wszystkim na wyświetleniach.
Dokładnie. I tam, gdzie nie piszesz o produktach, no to możesz taki model stosować. Jakby w afiliacji on jest, my go nie stosujemy. Mhm. Tak samo model CPC, w sensie...
A CPC to jest co?
Cost per click, czyli...
Kupowanie kliknięć,
tak
naprawdę. Tak,
rozliczenie za kliknięcie.
Za liczbę kliknięć w link i przejścia gdzieś tam.
Tak, tylko zobacz, że tutaj znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. Ktoś, kto wygeneruje 10 tysięcy kliknięć i jedną sprzedaż, no to nie jest dobrym wydawcą afiliacyjnym. Tak? Mm-hmm. Prześlę do sklepu tysiące ludzi, nie wiadomo skąd, nie wiadomo w jaki sposób, nie wiadomo jak.
Tak.
I ludzie może nawet przejdą do tego sklepu, nie zdając sobie sprawy czasami, co tam jest.
Sklepu,
tak? Że przychodzą do sklepu. No,
i szybko zamykają okno przeglądarki i tyle.
Tak, no na takich użytkownikach reklamodawcom nie zależy. Mm-hmm. Więc model CPC też jest jakby, nie mówmy, że jest złym modelem, bo to jest zły i dobry, zależy dla kogo.
Tak.
Ale w afiliacji moim zdaniem on się nie sprawdza. Mm-hmm. Są serwisy, które piszą recenzje, robią różne naprawdę fajne rzeczy, ale nie robią tego dobrze jakościowo, rozliczają się w CPC, bo wiedzą, że
model
lepiej
CPS
tak, model CPS
nie pozwoli
im na wygenerowanie też takiej jakości prowizji. Tak,
tak. Czyli powiedzmy, co to jest CPS, jeszcze rozwiniemy ten skrót.
Cost per sale.
Okej, czyli to jest model, w którym rzeczywiście jesteśmy rozliczani za realną sprzedaż. I teraz to, co ty mówisz, to jest to, że jeżeli istnieją serwisy, które w afiliacji sobie po prostu nie radzą z różnych powodów, to wiadomo, że będą się wolały rozliczać z tytułu liczby wyświetleń banerów z reklamodawcami, czy z liczby kliknięć w te banery, czy w linki jakiekolwiek inne.
Dokładnie.
Tak? Dlatego, że dobrze wiedzą, że na afiliacji nie są w stanie sporo zarobić z różnych powodów. To tak...
tak, no załóżmy serwisy rozrywkowe, tak? Mają tak. Mnóstwo użytkowników.
Mhm. No demotywatory na przykład. Nie?
Na przykład, tak. Mnóstwo, dużo treści, bardzo duża liczba użytkowników, ale tam nie ma informacji o produkcie, tak? Tak? Czyli tutaj to jest takie, wiesz, jest takie rzucenie wszystkim, tak? I może coś tam wpadnie. Nie?
Tak, tak, tak. I jak wyświetlę to 2 milionom użytkowników,
tak,
to pewnie
będę miał tam
ze 2000 pewnie klikną ten baner.
Tak, tak. No. Więc jakby to nie jest ten model, o którym my rozmawiamy i który dla afiliacji się nadaje najlepiej. Tak? Mhm. Jeśli, bo teraz sobie porównaj tak. Twoje zasięgi w stosunku do demotywatorów są dużo niższe. Mhm. Tak? No ale umówmy się, demotywatory nie wygenerują tyle pieniędzy
z afiliacji
co ty. Tak? Nawet no, ze swoich kliknięć mogą mieć ten...
Mówiąc zupełnie szczerze i otwarcie, no w branży finansowej te stawki za afiliację, one są bardzo duże w porównaniu z innymi branżami też. Także to też jest tak, można powiedzieć, że ja jestem w takiej branży, która dobrze płaci. Nie?
I tak, i nie.
Bo i tak,
to,
i nie,
tak bo to znowu jest tak, że wiesz, dużo płaci, no ale jeśli wyślesz 1000 użytkowników czy tam do banku, tak, który ma już 800 z nich w swojej bazie i ci rozliczy tylko 200, tak, to czy twoje działania jakby profesjonalnego wydawcy, który tworzy content, tak, jest w stanie zrobić z tego jakiś projekt, tak, i czy ty nie lepiej byś zarobił w branży, która jest modą, czy elektroniką, czy sprzedaży książek na przykład.
Tak, gdzie ten wolumen jest praktycznie nieograniczony.
Tak, więc tutaj masz różne kategorie i właściwie zgadzam się, że branża finansowa, no za sprzedaż masz tutaj, nie wiem, 100 zł, 50, 200, no zależy od produktu i zależy jaki jest ten produkt i od warunków kampanii. Mhm. Ale ostatecznie to nie jest tak, że tylko branża finansowa potrafi dobrze zarabiać, bo są branże, które też dobrze zarabiają w afiliacji. Mhm. Podsumowując, jeśli są produkty, warto jest...
To model CPS.
Model CPS, bo na mniejszej skali jesteś w stanie więcej zarobić niż w modelach CPC, CPM.
Zwłaszcza przy małym ruchu, bo to też
zwłaszcza
jest
przy małym
istotne.
Ruchu. Tak, no bo przy małym ruchu to bardzo mała liczba użytkowników też ci kliknie w ten baner, tak? Czy bardzo mało będziesz miał wyświetleń. No, stawki za kliki to są groszowe stawki, tak? Stawka za sprzedaż to są dziesiątki złotych, czasami setki złotych, no wiadomo, że zależy co sprzedajesz.
Dokładnie, dokładnie. Dobra, to kolejny wątek, Marcin, który w zasadzie można powiedzieć, no w Polsce bardzo rozpowszechniony jest adblock ogólnie rzecz biorąc, czyli już rozmawiając nawet o tych modelach CPM i CPC, no to w zasadzie można powiedzieć, one są w tej chwili bardzo mocno ograniczane i skutecznie ograniczane przez adblocki zainstalowane w przeglądarkach użytkowników. Pytanie, jak to wygląda w przypadku afiliacji? Czy takie linki afiliacyjne są blokowane przez adblockery, czy nie? I tak i nie.
I tak i nie.
Ja wiem, jak to wygląda, więc, ale tak pytam cię publicznie.
Tak, wiesz co? No, po części są, po części nie są. To też zależy od konkretnej wtyczki, tak? Jakby jeśli chodzi o nasze narzędzia, no nie są, bo my też jesteśmy trochę inną siecią, ogólnie tak jakbym miał określić, dlatego że nie mamy zupełnie kampanii na przykład banerowych. U nas nie pozyskasz, znaczy w naszym systemie nie ma miejsca, w którym możesz pobrać od nas baner do prowadzenia kampanii, tak? My promujemy produkty, tak? Nie robimy reklam ogólnie, więc być może dlatego adbloki nas nie blokują.
Jeszcze, powiedzmy, bo też tak może być.
Tak, też tak może, być, też tak może
ale
być.
Ale to jest to, co mówisz, że rzeczywiście wy nie macie de facto kampanii banerowych.
Tak, my nie mamy kampanii banerowych, nie prowadzimy takich działań stricte reklamowych. Staramy się robić nasze narzędzia w taki sposób, żeby one informowały użytkownika i były pomocne wręcz na stronie, a nie wrzucać tam reklamy i to jak najwięcej. Chodzi o to, że jeśli mamy slider na przykład nasz z produktami, to jest...
Co to jest slider?
Okej, to jest jedno z narzędzi, które prezentują produkty. Jakby na stronie on się
wyświetla. Mogę na swojej stronie osadzić, rozumiem, taki kod, który mi będzie pokazywał listę produktów jakieś tak. Tam z obrazkami i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak, dokładnie. Ale przy tych produktach jest po prostu zdjęcie produktu, jest nazwa producenta i na przykład cena tego produktu. Tak, ale to jest, jeśli to jest robione z głową i jeśli piszesz artykuł o znowu iPhone 6, to możesz umieścić gdzieś w międzyczasie w tym artykule produkty albo akcesoria do tego iPhone'a, albo jakiś pokrowiec, albo nawet sam telefon, tak? No bo użytkownik, który to czyta, też poszukuje tych produktów, tak? Tak? Informacje o tych produktach, więc my de facto nie mamy banera, który będzie promował reklamodawcę X, Y, Z, znowu, tak? Tylko mamy narzędzia, które pokazują same produkty, jakby ułatwiają prezentację tych produktów na stronach.
Jasne. Czyli tak, dzisiaj wy jeszcze dosyć skutecznie sobie radzicie z adblockami, nie jesteście blokowani. Wiem, że niektóre platformy afiliacyjne mają w tej chwili z tym duży problem i wiem, że też wydawcy mają duży problem, bo po prostu drastycznie spadła im liczba konwersji. Chociażby z tego, no Trade Doubler ostatnio miał takie publicznie, że tak powiem, znane problemy, że gdzieś tam
no nie wiem, na ile publicznie,
blokery, tak, blokery ale... ich wycinają. No ci, którzy działają w sieciach afiliacyjnych, to widzą
to też,
po prostu.
To też powiedzmy szczerze, że to też nie wszystkie, nie wszędzie i zależy, tak? Ale,
tak,
no,
tak?
Ale warto jest sobie sprawdzić, co się dzieje, w jaki sposób się dzieje i co do adblocka, to widzisz, bo ile masz problem z adblockiem u siebie na stronie?
Nie.
Nie masz, nie?
Aczkolwiek, to jest... wiesz co, to też jest ciekawe, dlatego że mogę powiedzieć, że nie mam, ale są takie osoby, które wchodzą na przykład na blog na 15 odcinek podcastu i nie wiedzą dlaczego, tam nie ma żadnej reklamy osadzonej i im nie pojawia się treść strony, czyli pojawia mi się nagłówek, nie pojawia mi się treść strony. Po prostu tak jakby tego odcinka podcastu po prostu nie było. I ja już w tej chwili wiem, że to jest powodowane przez AdBlocka, więc jeżeli ktoś mi zgłasza ten problem, że chciałby posłuchać tego odcinka, no właśnie, to przy okazji informacja publiczna dla wszystkich. Jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać 15 odcinek podcastu o tym, jak zarabiać na blogu, bo o tym był ten odcinek, on jest dosyć popularny, to najlepiej wyłączyć AdBlocka po prostu na tej stronie. I ja już to w tej chwili wiem. Czyli to też tak jest, że te AdBlockery, one działają trochę niedeterministycznie. Czyli potrafią dziwne rzeczy robić, pomimo że na przykład reklam na stronie wcale nie ma.
Tak, ale możesz zgłosić do AdBlocka reklamację, żeby ci to odblokowali.
Jasne, jasne. Widzisz, nie zrobiłem tego.
Tak, no to widzisz. Co do AdBlocków, to większy problem niż blogerzy mają duże serwisy. To znaczy... No, duże grupy, tak? Czy tam Wirtualna Polska, Onet i w Niemczech Bild, czy serwisy, które mają dużo treści i zarabiają głównie w modelu CPC, CPM, tak? Bo to są serwisy, które tracą po 30-40% swoich przychodów, bo tyle ludzi używa AdBlocka.
Tak.
W afiliacji, ja bym się cofnął do tego, co się stało w Stanach, jak Jeff Bezos, właściciel Amazona. Tak, i de facto twórca pierwszego, może nie pierwszego, ale chyba największego i do tej pory trwającego programu partnerskiego Amazona. Co on zrobił, jak kupił, z tego co pamiętam, The Washington Post. To była gazeta, która trochę się miała ku upadkowi, nie było wiadomo, co z nią zrobić. To, co on zrobił, wprowadził tam afiliację. Tak, do serwisu normalnego, jak Wirtualna Polska, tak? Jakby o przekroju zupełnie takim od sportu, przez pogodę, po wiadomości ze świata i dział technologię i tak, tak bardzo
szeroki. Mydło i powidło, wszystko.
Tak, mydło i powidło. Ale wprowadził tam afiliację. Ta afiliacja mu tam na tyle dobrze konwertowała, że ten serwis po prostu zaczął generować dużo większe przychody. I być może... to jest jeden z tropów, którym mogą też pójść takie serwisy.
Duzi wydawcy.
Tak, duzi wydawcy, bo to nie jest kwestia tego, że zazwyczaj jest tak, że afiliacja nie wpływa negatywnie na dotychczasowe działania, ale można dodatkowo sobie zdywersyfikować miejsca, w których się generuje przychody.
Tak.
Tak. I jakby tutaj wcale umieszczając czy linkując jakieś słowo konkretnie związane z produktem, wcale nie musisz tracić miejsca do sprzedaży typu banner, tak?
Tak, tak, dokładnie. No dobra, to kolejny temat, Marcin. Jak w takim razie porównywać działania afiliacyjne w różnych sklepach?
Najlepiej przychodem, który uzyskuję z tych sklepów. Bo widzisz, masz sklep modowy X i sklep modowy Y. W sklepie modowym X masz prowizję 10%, w sklepie modowym Y 5%. Załóżmy, no teoretycznie,
tak.
Teoretycznie wiadomo, że ten na 10% powinien być lepszy, tak? Ale praktycznie, zobacz, jak analizujesz to, ile twoich użytkowników wchodząc do tego sklepu, na 100 użytkowników, ile w nim kupi
produkt.
Ile złożyło
zamówienie, tak.
Tak, to jest jedna rzecz, tak. Druga...
To jak... Będę ci wchodził w słowo. To jest pierwszy współczynnik, który pokazuje tak naprawdę, czy sklep potrafi sprzedawać, czy nie potrafi sprzedawać. To na przykład Zalando słynie z tego, że dosyć dobrze sprzedaje chyba z tego, co kojarzę.
Tak, mimo że ma nie wiem, czy najniższe, ale niskie stawki w stosunku co do innych sklepów modowych, tak? Ale takie warunki wewnętrzne, które ma, czyli tam zwrot po 100 dniach.
Sposób aktywizowania
tych
klientów i tak dalej.
Sposób aktywizowania, to, że jest znane, że jest wiarygodne, tak, że ma dobrej jakości produkty, że ma te produkty w dobrych cenach i itp. itd. To jest więcej czynników, które się składają na to, że to jest dobry sklep.
Tak.
To powoduje, że taki sklep będzie zawsze lepiej konwertował niż sklep, który jest mało znany, albo ma kiepskiej jakości te produkty.
Albo słaby ma proces zamawiania.
Tak, albo słaby ma proces zamawiania, albo nie można tam oddać wszędzie można, ale jest problem z oddaniem tych produktów. Zalando, jak zamawiasz produkt, to potem zamawiasz znowu kuriera i oddajesz ten produkt.
Jasne.
Zalando jest przymierzalnią taką w sumie
internetową.
Tak, taką domową, tak. Bardzo dużo ludzi kupuje dużo produktów i jakąś tam część oddaje. Nie? No jak idziesz do sklepu i kupujesz spodnie, to przymierzasz 3 pary, zanim kupisz jedną.
Tak.
Tak. I to samo się dzieje w sklepach internetowych. I to jest jakby...
To jest ten pierwszy czynnik, tak? Tak. Czyli ta ilość konwersji pozyskanych, no stopień konwersji w gruncie rzeczy, tak? Czyli ile osób z tych, które przeszły do sklepu, rzeczywiście dokonało zakupu. Tak. To jest jedno.
I to się mierzy konkretnym wskaźnikiem conversion rate. Mhm. To jest CR. Tak.
Jasne.
On jest określany procentowo i ile osób z mojego ruchu, tak, powiedzmy z 1000 osób kupiło produkt.
I też z mojej perspektywy, to jest też tak, z mojej perspektywy jako dzisiaj sprzedawcy w systemie afiliacyjnym waszym, to jest tak, że ja wykorzystuję też ten conversion rate jako taki wskaźnik, który mi mówi, na ile dobrze wydawca, który sprowadza mi ruch, rzeczywiście na ile dobrych klientów czy potencjalnych klientów mi pozyskuje, tak? Dlatego, że widzę, czy powiedzmy musiało przejść do mojego sklepu 100 osób, żeby dokonać 10 zakupów, czy musiało przejść takich osób na przykład 500. No jak widzę, że musiało przejść 500, to znaczy, że prawdopodobnie te działania, które są prowadzone w kierunku pozyskania tego ruchu, no są takie bardziej chaotyczne, mniej ukierunkowane niż w przypadku tego wydawcy, który kieruje po prostu relatywnie małą liczbę potencjalnie zainteresowanych książką, oni dosyć dużo tych książek po prostu kupują.
Dokładnie, no bo wyobraź sobie sytuację, że piszesz na swoim blogu, hej, wejdź tutaj, tam czeka super promocja. Tak? No klikasz, wchodzisz, no ale...
Nie widzisz super promocji.
No ale na przykład nie, no ty nie jesteś zainteresowany książką, tak?
Tak, tak, tak.
A jeśli ktoś napisze recenzję książki, opisze ją w sposób zgodny ze sztuką opisywania książek,
tak,
i rzetelnie przedstawi informacje i na końcu da link do tego, że słuchaj, polecam ci tą książkę, wejdź i ją kup, no to tacy, jakby taki komunikat jest zupełnie innym komunikatem niż hej, zobacz jaka super promocja.
Tak, tak.
I to jest jakby określa działania wydawców i w tym przypadku ten wskaźnik CR będzie zupełnie inny.
Współczynnik konwersji pokazuje ci, mówiłeś też w panelu?
Tak.
Super. Dobrze, czyli współczynnik konwersji to jest jeden czynnik. Kolejny czynnik to jest na przykład?
To jest to ACR, czyli ile konwersji wygenerowanych ostatecznie
jest
akceptuje reklamodawca. Tak. Czyli tak. Jeśli...
Czyli tu powinno być jak najbliżej 100%, tak, żeby było dobrze.
Tak. Tak,
jasne.
Tak. I są takie sklepy, które mają bardzo wysokie, a są też takie sklepy, które się rozliczają tylko przez last click na przykład. Tak. I one mają bardzo niskie.
Tak.
Więc tutaj to jest kolejny czynnik, na który warto zwrócić uwagę, decydując się na promowanie konkretnie tego sklepu.
Konkretnie sklepu. No i oczywiście stawki, ale tak naprawdę dopiero po tych wszystkich przeliczeniach widać tak naprawdę, ile w danym sklepie się zarobiło.
Tak. W finansach też jest tak, że się nie przelicza się właściwie stawek za program, tylko stawki się przelicza na swoich użytkowników, tak? Bo ja wiem, że mam załóżmy 10 tysięcy użytkowników, z czego 5 tysięcy przechodzi do danego reklamodawcy, tak? I z czego dokonuje się 100 akcji, tak? Czy tam 100 konwersji. I jeśli 100 konwersji u reklamodawcy X przynosi mi tam dochód tam 1000 zł, a 100 konwersji u reklamodawcy, czy tam 50 konwersji u reklamodawcy Y przynosi mi 1500 zł, no to mimo, że tutaj wygeneruje 50, tak, i no to lepiej mi konwertuje, tak, nad moim ruchu. Tutaj musimy mieć takie same dane, żeby móc stwierdzić i porównać sobie zyskowność danego programu dla mnie.
No to tu
bo to zobacz, to jest tak jak jeśli bloger modowy pisze o procesorze, tak? Albo o, no rozumiesz, no, czy tak, o telefonie.
Nie, nietrafiony
no to,
target.
Tak, no to jest nietrafiony target. Tak? I możesz tam do tego sklepu przesłać bardzo dużą ilość użytkowników, ale ci użytkownicy nie są sfokusowani na konkretnie ten produkt.
Tak, dokładnie tak. No właśnie, to tu mi się od razu też ciśnie takie pytanie, jak długo należy weryfikować, czy zmiana na przykład sklepu, który polecam, do którego kieruję ruch jako wydawca, jest dobrą zmianą czy złą zmianą, no już tak mówiąc wprost. Czyli wydaje mi się, że tutaj jakby branie krótkich okresów totalnie mija się z celem.
Tak. Co mam odpowiedzieć? Tak. Jakby, no bo widzisz, no bo nie jesteś w stanie przetestować skali na krótkim okresie. Tak? Tak. Skali i różnych innych czynników, które wpływają konkretnie na twoją sytuację. Moim zdaniem i z tego, co obserwuję, lepiej jest prowadzić te kampanie i podtrzymać kilka miesięcy, żeby zobaczyć, co się dzieje z tym ruchem. Bo to jest też tak, że użytkownicy...
A kilka miesięcy to jest jednak długo. Wiesz, na przykład, jeżeli dokonuję zmiany, która jest zmianą nietrafioną, nie?
No ale potem masz te statystyki też, które ci mówią o tym, że cześć, to jest sklep taki, który ma takie stawki, tyle akceptuje, jasne. Tak, jesteś w stanie.
Czyli wchodzisz w pewnym sensie wstępnie, we widne.
Tak. Mhm. Bo też jest tak, że sklep X może nie mieć produktów, tak, konkretnego produktu, na którym ci zależy, niż sklep Y.
Czyli Marcin, krótko mówiąc, w zasadzie nie ma takiego jednego dobrego patentu na to, jak tą afiliację robić. Znaczy w sensie tych dróg jest trochę. Wiadomo, że trochę w boju się trzeba uczyć również. I również trochę w boju weryfikować skuteczność tych programów afiliacyjnych i skuteczność promowania oferty konkretnych reklamodawców. To chyba warto też dodać, że prawdopodobnie jest tak, że no nie każdy wydawca będzie miał taką samą skuteczność u konkretnych reklamodawców. Nie? To też tak jest, tak. Że każdy jest trochę inny, więc musimy tą również pod kątem naszej specyfiki dobierać te programy i specyfiki tego, co my komunikujemy i w jaki sposób komunikujemy, to na pewno.
Tak, no wiesz, to jest też wiele zmiennych, które wpływają na twoje działania, bo powiedzmy sobie szczerze, też są wydawcy, którzy są blogerami i to jest ich specjalizacja, prowadzenie bloga, ale są wydawcy, którzy prowadzą kampanię stricte pod afiliację, którzy potrafią pozycjonować stronę, którzy potrafią dobrze opisać produkty, tak, i dla nich bez różnicy jest to, czy promują telewizor, czy promują ubrania, czy promują kosmetyki, tak, ważne, żeby potrafili to dobrze ubrać w dobrej jakości treści i prowadzić dobrej jakości ruch, który poszukuje tego produktu,
tak? Tak? Tak.
I tacy wydawcy też są w stanie dobrze działać, jeśli mają swoje.
I prawdopodobnie swoje zarabiają dużo, dużo więcej od takich klasycznych, tak, blogerów, nie?
Tak, tylko że to jest tak, że blogerzy zarabiają też na innych rzeczach, tak? Jak współpraca z marką. Natomiast wydawcy afiliacyjni, tacy typowi, no zarabiają na afiliacji głównie.
Oni są stricte uzależnieni od firm, które płacą, tak, które rozliczają się w modelu afiliacyjnym. To jest też taki problem,
tak, ale to jest,
dywersyfikacji,
widzisz,
przychodów
to jest
ogólnie.
To jest dobre rozwiązanie dla agencji reklamowych, na przykład, które nie mają, albo mają jakiś przestój, albo mają wolne jakieś terminy na zrobienie różnych rzeczy. Tak? To jest fajny model do uzupełnienia sobie jakby przychodów w firmie. Tak, bo oni są w stanie zrobić stronę internetową, są w stanie zamówić copywritera, czy sami napisać treści, wiedzą, jak wypozycjonować te treści pod konkretne produkty, tak? Bo my mówimy tutaj o promocji produktów.
Tak.
Bo jeśli są w stanie to zrobić, to są w stanie też zarabiać na afiliacji. Już nie mówiąc o tym, że też mogą prowadzić ruch przez źródła płatne na te serwisy, tak? Bo to jest tak, to jest to, o czym opowiadał Pat Flynn przy twoim podcaście.
Dokładnie tak.
Z nim rozmawiałeś, tak?
Dokładnie tak.
Że nie skupiajmy się tylko na tym, co możemy zrobić, wypozycjonować, jak to długo trwa i w ogóle, tylko zainwestujmy w to pieniądze, tak? Żeby nam przyniosły jeszcze większe pieniądze.
Dokładnie tak, czyli odpowiednio prowadząc arbitraż, można powiedzieć, w pewnym sensie, możemy płacić Google za pozyskiwanie ruchu, czyli płacić za reklamę AdWordsową, a jednocześnie na tym ruchu zarabiać za chwilę w afiliacji, nie? Czyli...
Tak, i to nas wyróżnia między innymi od afiliacji, która jest prowadzona za granicą. Zobacz, że na hasła typu jaką lodówkę kupić w Anglii, na przykład będziesz miał na pierwszej stronie Google'a 5 stron, na których są sklepy, ale też 5 stron, na której są recenzje. Natomiast u nas jest to znaczna przewaga sklepów.
Tak, tak, tam które nie ma wydawców,
które płacą
SEO
za działania,
również.
Tak, SEO, czy występują czy również w działaniach SEM, tak, czyli tam w tym źródle płatnym.
Tak.
I to nas różni, tak, jakby my mamy te zasoby w Polsce, ale bardzo mało ludzi je wykorzystuje.
Dokładnie. No dobra, tym optymistycznym akcentem czytaj, rynek jest relatywnie słabo rozwinięty jeszcze.
Tak, jest duża ten.
Jest potencjał na to, żeby zarabiać dużo więcej na afiliacji w Polsce, czyli to znowu to są zestaw naczyń połączonych reklamodawcy i wydawcy. Jeżeli wszyscy się będą równomiernie rozwijali, to rzeczywiście ten rynek będzie rósł. Na koniec zapytam cię, gdzie można znaleźć więcej informacji o tobie, o was, o konwertizerze?
No to na pewno na naszej stronie. Najlepiej jest wejść albo przez twój artykuł, który ostatnio napisałeś dotyczący książki.
Zalinkuję w treści, tak. O tym, jak zarabiać w programie afiliacyjnym na książce.
Albo po prostu wejść na konwertizer.com, tam powinno przenieść użytkownika na wersję polską strony, jeśli wchodzi z Polski na tą domenę.
Super.
Więc tam w kontakcie jest też kontakt do nas. Nie ma tam bezpośredniego do mnie, ale właściwie wszystkie te maile, które gdzieś tam są, trafiają również w takich naszych wewnętrznych ticketach również do mnie, więc gdyby ktoś chciał bezpośrednio ze mną się skontaktować, to nawet jak napiszę na support, wewnętrznie będzie to przekierowane też do mnie. Super. Rzeczy, które mnie bezpośrednio dotyczą.
Mogę liczyć, że w komentarzach będziesz obecny pod tym odcinkiem podcastu, gdyby pojawiły się jakieś pytania dotyczące afiliacji?
Jasne. Super. I tak się tam udzielam w komentarzach. Udzielasz tylko się, chyba mi nie, się. Tylko nie wiem, czy mi zatwierdziłeś ostatnio.
Zaakceptowałem, moje... już tak? Zaakceptowałem, tak, bo z konta firmowego widziałem, że pisałeś.
Tak.
Zaakceptowałem. Marcin, dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do rozmowy i dzięki za podzielenie się wiedzą.
Dzięki.